Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przychodzę z dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy mają ochotę posłuchać jeszcze więcej historii. I będzie to teraz autopromocja. Już teraz czeka na Was dodatkowych 6 odcinków, co przekłada się na ponad 4 godziny słuchania. A to oznacza, że audioserial Zaginęli w górach, który stworzyliśmy razem z Maćkiem z kanału Szczytomaniak, jest już dostępny. Do tego do niedzieli, 18 grudnia 2022 roku, możecie go kupić w promocyjnej cenie. A dodam, że takiej już nigdy nie będzie. Zajrzyjcie na www.zaginelivgurach.pl bez polskich znaków, gdzie znajdziecie opis odcinków i opcję zakupu. W audioserialu przedstawiamy 3 sprawy polskie i 3 zagraniczne, które łączy to, że wydarzyły się w górach. Wszystkie historie opowiadamy razem z Maćkiem. Do tego przygotowaliśmy dodatkowe materiały dla każdego, kto zakupi cały audioserial, które znajdziecie na dedykowanej grupie, m.in. mapy, zdjęcia i nagrania. Odcinki możecie też kupić oddzielnie, bez materiałów dodatkowych. A do tego dodaliśmy również opcję zakupu na prezent, więc jeśli szukacie jakiegoś dla siebie albo bliskich, to podajemy pomysł. Nad tym projektem pracowaliśmy z Maćkiem od lutego. Wybraliśmy się także na szlaki, aby lepiej zobrazować historie, które opowiadamy. Nie tylko przedstawiamy szczegóły spraw, ale także opisujemy te miejsca i uczulamy na bezpieczeństwo w górach. Jedną ze spraw, którą poruszamy, jest sprawa kobiety z Izdal. Bardzo zagadkowa i tajemnicza. Nie tylko ze względu na to, że powstały liczne teorie na temat tego, co przydarzyło się tej kobiecie, ale też i na to, że nie ustalono tożsamości ofiary. Od momentu znalezienia ciała kobiety minęło już kilkadziesiąt lat, a wciąż pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi. Zajrzyjcie na www.zaginelivgurach.pl bez polskich znaków, gdzie czeka na Was więcej szczegółów. Równie zagadkową sprawą jest sprawa Petera Bergmana, którą dzisiaj chciałabym Wam przedstawić. Mężczyzna, który nie istniał. Kim był i co ukrywał. A na koniec odcinka przygotowałam również aktualizację odnośnie sprawy mężczyzny z Somerton. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Sligo to miasto w północno-zachodniej Irlandii. Położone jest na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, zamieszkiwane przez około 18 tysięcy mieszkańców. Sligo otaczają góry, znajdują się również tutaj piękne plaże. W języku irlandzkim nazwa miasta oznacza muszlowe miejsce. To właśnie tutaj, w 2009 roku, pewnego czerwcowego popołudnia, szczupły mężczyzna ubrany cały na czarno wysiadł z autobusu, a 3 dni później, które spędził głównie sam, już nie żył. Od 13 lat policja, dziennikarze i internetowi detektywi próbują ustalić, kim był. Bo wszystko, co o tym mężczyźnie wiadomo, ogranicza się do 4 dni poprzedzających jego śmierć. Rankiem 16 czerwca Arthur Kinsel i jego syn Brian byli na plaży, gdyż Brian trenował do triatlonu. Około 6:45 dostrzegli mężczyznę leżącego na plaży. Postanowili do niego podejść. Gdy to zrobili, okazało się, że mężczyzna nie żył. Wyglądało to tak, jakby poszedł popływać, a potem utonął, a jego ciało zostało wyrzucone na brzeg. Miał na sobie kąpielówki typu Speedo, fioletowe paski, do tego wpuszczoną w nie granatową koszulę. Arthur i Brian odmówili modlitwę za tego mężczyznę, a następnie wezwali gardę. Garda to z irlandzkiego Straż Pokoju. Jest to policja, która została powołana przez rząd tymczasowy Republiki Irlandzkiej w 1922 roku. I taka ciekawostka, policjanci nie są tradycyjnie uzbrojeni w broń palną, a do ich wyposażenia należy jedynie drewniana pałka. Choć od 2007 roku nastąpiły zmiany, bo stopniowo są one zastępowane przez pałki teleskopowe, które są wytwarzane z tworzywa sztucznego. W ich wyposażeniu znajduje się również gaz pieprzowy. O 8:10 na miejscu byli już policjanci i lekarz, który oficjalnie stwierdził zgon mężczyzny. Od tego momentu rozpoczęło się 5-miesięczne dochodzenie w sprawie ustalenia jego tożsamości. Początkowo ustalono, że mężczyzna, którego ciało znaleziono, nazywa się Peter Bergman. Jednak szybko okazało się, że taka osoba nie istnieje. Przeprowadzono sekcję zwłok. Na jej podstawie określono, że mężczyzna był szczupłej budowy, miał około 1,80 m wzrostu, dokładniej 1,79 m, krótkie siwe włosy, niebieskie oczy, opaloną cerę i wyglądał na między 50 a 60 lat. Charakterystyczne było jeszcze to, że jego brwi były dosyć ciemne. Do tego był gładko ogolony i sprawiał wrażenie zadbanego. Nic przy nim nie znaleziono, żadnych pieniędzy, portfela czy dokumentów tożsamości. Dosyć szybko wykluczono udział osób trzecich. Jego zęby były w dobrym stanie, posiadał kilka wypełnień. Miał też za sobą leczenie kanałowe, koronę i jeden złoty ząb. Jego ciało było w gorszym stanie, był poobijany, ale bardziej zaskakujące było to, że mężczyzna miał zaawansowanego raka prostaty i guzy kości. Badania wykazały również, że wcześniej przeszedł zawały serca i brakowało mu jednej nerki. Natomiast raporty toksykologiczne nie wykazały obecności żadnych leków. Co było zaskakujące, bo raczej było pewne, że mężczyzna nie czuł się najlepiej i odczuwał ból. A zatem lekarz nawet spodziewał się, że wykryje jakieś leki przeciwbólowe na receptę albo chociaż te dostępne bez recepty, ale niczego takiego nie znaleziono. I tak dla jasności ten rak i stopień jego zaawansowania oznaczał, że był już nieuleczalny. Szacowano więc, że mężczyźnie zostało co najwyżej kilka tygodni życia. Kolejną kwestią, która zaskoczyła, było to, że ubrania, które przy nim znaleziono, miały odcięte metki. Po przeszukaniu miejsca, w którym znaleziono ciało mężczyzny, w promieniu 300 metrów, znaleziono jeszcze inne rzeczy należące do tego człowieka. Między innymi czarną skórzaną kurtkę, trochę gotówki, buty i zegarek. Na podstawie sekcji ustalono, że mężczyzna sam odebrał sobie życie. Natomiast to, że zdjął wcześniej zegarek, było bardzo zastanawiające. Mimo, że tajemniczy mężczyzna dosyć skrupulatnie wyciął metki, to śledczym udało się ustalić, że ubrania pochodziły ze znanego sklepu C&A. W związku z tym, że wyglądało to tak, jakby ten człowiek specjalnie chciał ukryć swoją tożsamość, to z tym zegarkiem zastanawiające było to, że w zasadzie on mógłby więcej powiedzieć o swoim właścicielu niż takie ubrania. Dlaczego więc, tak dbając o to, aby nikt go nie rozpoznał, nie zadbał o ten zegarek, w sensie odłożył go i tak dalej? To było pytanie, na które śledczy nie znali odpowiedzi. Dane tego mężczyzny zostały ustalone w oparciu o kartę meldunkową, którą wypełnił w dniu przyjazdu do Sligo. Zanim śledczym udało się odtworzyć jego ostatnie dni, to sprawdzili, czy ten mężczyzna legalnie przybył do Wielkiej Brytanii. Natomiast nie znaleźli żadnej informacji o takim człowieku. Nie mogąc więc zidentyfikować tego mężczyzny, postanowili prześledzić jego ostatnie dni dzięki monitoringowi miejskiemu. Część materiałów, na które wtedy policjanci trafili, możecie obejrzeć na przykład w dokumencie z 2013 roku, do którego linka daję wam w źródłach. Jego tytuł to The Last Days of Peter Bergman. Trwa prawie 20 minut i pokazuje zapis ostatnich dni tego człowieka. Zaczynając od nazwiska, śledczy zwrócili uwagę na to, że mężczyzna podpisał się Bergman przez 2N. I ogólnie są kraje, gdzie używa się jednego N, a są kraje, gdzie dwóch. I przeważnie to podwójne N jest na przykład w Austrii. Był to już więc jakiś element układanki. Ale zacznijmy od momentu, gdy ten mężczyzna zjawił się w Sligo. 12 czerwca 2009 roku tajemniczy mężczyzna wsiadł do autobusu w Derry. Było to między 14.30 a 16.00. Autobus jechał do Sligo. Miał przy sobie czarną torbę na ramię, taką jak do laptopa i standardową torbę, która wyglądała jak typowy bagaż podręczny. Do Sligo przybył o 18:28. Tam postanowił wziąć taksówkę do centrum miasta i niektórzy wskazują na to, że to mógłby być dowód, że nie znał tego miasta, bo spacer do centrum zajmuje około 10 minut. Mężczyzna nie miał rezerwacji. Pierwszy hotel, do którego zajrzał, był pełen i nie znalazł tam dla siebie pokoju. Ale więcej szczęścia miał Sligo City Hotel, gdzie udało mu się wynająć pokój na 3 noce. Zapłacił z góry gotówką. Wypełniając dokumenty, napisał, że nazywa się Peter Bergman i zapisał swój adres jako Einstetterns 15 4472 Wiedeń, Austria. I co kluczowe, w żadnym momencie nie został poproszony o to, aby przedstawić dokument tożsamości, więc tak naprawdę nikt nie zweryfikował tego, jak ten mężczyzna się nazywał i czy podaje prawidłowe dane. Personel zapamiętał, że ten mężczyzna mówił po angielsku, ale z silnym niemieckim akcentem. Zakładano więc, że był pochodzenia germańskiego. To, na co jeszcze osoby pracujące tam zwróciły uwagę, to to, że był zadbany. Był ogolony, włosy miał czyste, uczesane. I teraz jeśli chodzi o ten adres, to tu pojawia się wiele domysłów, wiele poszlak, natomiast żadnych jednoznacznych informacji. Na pewno kluczowe jest to, że taki adres nie istnieje ani w Austrii, ani w Niemczech. Do tego kody pocztowe Wiednia zaczynają się od cyfry 1, a nie 4. A zatem taki kod jak 4472 po prostu nie istnieje w Wiedniu. Pojawiły się natomiast informacje, że ten adres był powiązany z pustą działką, ale nie jest to pewna informacja. Za to kod zaczynający się od 44 obowiązuje w południowej części Linz w Górnej Austrii. Natomiast czy było to przypadkowe, czy celowe podanie kodu, tego nie wiadomo. W sensie, czy te cyfry mężczyzna wybrał przypadkowo, czy celowo. Są też źródła, które podają, że tam, gdzie miała być ta pusta działka, to też mógł być pusty parking. Ale źródła na ten temat są rozbieżne i trudno ustalić jednoznaczne informacje. Jeśli chodzi jeszcze o te ulice, to dosyć podobnie brzmiące Amstettener i Amstettner Strasse można znaleźć w Austrii, ale nie w Wiedniu. Istniało też podejrzenie, że po prostu mężczyzna napisał to niewyraźnie i tak naprawdę tam było Strasse, które było skrótem od STR. A Strasse to po niemiecku ulica. Jednak to też są tylko przypuszczenia, bo ten oryginalny formularz z hotelu nie został zeskanowany, więc nie mamy do tego wglądu. Jeśli chodzi o to, jak przebiegał pobyt mężczyzny w hotelu, to też jest to dosyć zaskakujące. Dlatego, że przez kolejne 3 dni mężczyzna opuszczał hotel 13 razy, niosąc ze sobą fioletową, plastikową torbę, w której coś było. Ale gdy wracał, to już jej nie miał. Policji do dzisiaj nie udało się ustalić, co w tej torbie było oraz gdzie mężczyzna się tego pozbył. Minęła noc. 13 czerwca o 8:30 mężczyzna zszedł na śniadanie. Później był widziany w windzie, jak wracał do pokoju. Następnie o 10:49 udał się na pocztę główną, gdzie kupił 8 znaczków i kilka naklejek lotniczych. Każdy ze znaczków kosztował 82 centy. Nigdy nie udało się ustalić, czy wysłał jakikolwiek list. Jednak gdyby wysłał, to prawdopodobnie dzięki temu udałoby się ustalić jego tożsamość. Tego dnia też miała miejsce dziwna sytuacja w hotelu. Obsługa próbowała dostać się do pokoju, ale nie było to możliwe i po chwili poproszono kogoś, kto mógłby otworzyć drzwi. Kobieta, której się to udało, wypowiada się później w tym dokumencie, o którym wspominałam. I ona tam opowiada taką historię, że gdy otworzyła te drzwi, to w środku był gość, czyli Peter Bergman, i on się bardzo dziwnie zachował. Bo jak ją zobaczył, to na początku był przerażony. Jakby się spodziewał, że to ktoś inny dostał się do jego pokoju. Jakby oczekiwał, że ktoś mógłby się tam dostać taki nieproszony. Ale gdy zobaczył, że to ktoś z obsługi, to widać było, że odczuł taką wyraźną ulgę. Tego dnia już więcej nic takiego się nie wydarzyło. Mężczyzna spędził wieczór w swoim pokoju. Następnego dnia wyszedł z hotelu między 11 a 11.30. Złapał taksówkę i poprosił kierowcę, aby polecił mu jakąś ładną, cichą plażę, gdzie mógłby popływać. Mężczyzna miał na sobie czarną skórzaną kurtkę, pasek, niebieskie spodnie i skarpetki i buty. Później ustalono, że rozmiaru 44. Jak mówiłam, jego ubrania pochodziły z C&A, dosyć popularnego sklepu z odzieżą w Europie, choć większość sklepów tej marki znajduje się w Niemczech i Austrii. Taksówkarz stwierdził, że Roses Point będzie najlepszym miejscem i zawiózł tam swojego klienta, aby pokazać mu to miejsce. Łącznie zajęło im to 15 minut. Po przybyciu na miejsce tajemniczy mężczyzna wysiadł, przyjrzał się plaży i wyglądał tak, jakby ten widok mu się spodobał. Był zadowolony z tego wyboru. A następnie zrobił coś, co bardzo taksówkarza zaskoczyło. Bo wrócił do taksówki i powiedział, że jest gotowy wrócić do Sligo. Na co mężczyzna oczywiście przytaknął i zawiózł go z powrotem tam, skąd go zabrał. Tego dnia już więcej nic takiego się nie wydarzyło, oprócz tego, że kilka razy na monitoringu widzimy, jak mężczyzna wychodził przed hotel i palił papierosa. 15 czerwca był dniem, w którym Peter Bergman powinien się wymeldować. Jednak rano zszedł do recepcji i poprosił jeszcze o taki extra checkout, czyli dodatkową godzinę, max dwie, żeby jeszcze przedłużyć pobyt. Goście często z tego korzystali, właśnie gdy mieli trochę później pociąg albo autobus i jeszcze chwilę chcieli posiedzieć w hotelu, więc jeśli pokój był wolny, to nie było takiego problemu. W tym wypadku tak było i mężczyzna dostał zgodę na to, aby jeszcze przedłużyć o te parę godzin swój pobyt w pokoju. Jedyne, co powiedział wtedy obsłudze, to, że ma jeszcze jakieś sprawy do załatwienia. Potem był widziany, jak ponownie wychodzi z fioletową torbą i wraca już bez niej. W trakcie śledztwa policjanci założyli, że po prostu zostały mu ostatnie rzeczy, których chciał się pozbyć. Natomiast ich nie odnaleziono. O godzinie 13 wymeldował się z hotelu i zdeponował klucz w recepcji. Miał ze sobą trzy torby. Czarną jak na laptopa, czarną taką podręczną i fioletową torebkę foliową. Po tym jak wyszedł z hotelu, to wyglądało, że kieruje się w stronę dworca autobusowego. I faktycznie tak było. I taka ciekawostka. Ta czarna torba, która była tym ala bagażem podręcznym, była inną torbą niż ta, z którą przyjechał. Monitoring zarejestrował, że mężczyzna pojawił się na dworcu autobusowym, a następnie poszedł do centrum handlowego. Tam zatrzymał się przy drzwiach i tak czekał, jakby się zastanawiał. Wyglądało to, jakby nie wiedział, co zrobić. Trwało to kilka minut, a potem jakby zdecydował, zawrócił i poszedł na dworzec autobusowy. Cały czas miał ze sobą trzy torby. Było to o godzinie 13.16. O 13.38 zamówił w jednym z lokali gastronomicznych cappuccino oraz tost z szynką i serem. Podczas jedzenia nagle wyjął jakiś kawałek papieru, który trzymał w kieszeni i go przeczytał. Potem ten skrawek papieru tak ciągle otwierał i składał, aż w końcu podarł i wyrzucił do kosza na śmieci. Nie wiadomo, co tam było napisane, bo niestety do tych nagrań policjanci dotarli już 3 dni po śmierci tego mężczyzny, a w tym czasie śmieci zostały zabrane. Podejrzewa się jednak, że była tam jakaś lista spraw, które mężczyzna planował załatwić przed śmiercią. O 14.20 wsiadł do autobusu do Roses Point, czyli tej plaży, którą wcześniej pokazał mu taksówkarz. Później w tamtym miejscu widziało go łącznie 16 osób. Kupując bilet u kierowcy autobusu, ten go zapytał, czy w jedną, czy w dwie strony. Powiedział, że w jedną. Przez następnych 8 godzin spacerował po plaży. Wiele osób w tym czasie go widziało. Ci, którzy go zapamiętali, mówili, że dlatego, że zdecydowanie się wyróżniał. Było w nim coś takiego przyciągającego uwagę. Przede wszystkim jego strój. I było też tak, że jak z kimś złapał kontakt wzrokowy, to go tak pozdrawiał jakby od niechcenia. Strojem wyróżniał się dlatego, że był ubrany cały na czarno. Dosyć oficjalnie, jak to niektórzy nazwali. W końcu to była plaża. Raczej ludzie się luźno ubierali, a on był tak elegancko ubrany. Spodnie miał podwinięte do kolan, buty ściągnął i stopami szedł po wodzie. Także nogi miał zanurzone do kostek. Pod pachą miał gazetę i nie szukał z nikim kontaktu. Jedna z kobiet, która na niego tego dnia trafiła, twierdziła, że jakieś takie wrażenie na niej zrobił, że gdy później tego dnia brała udział w warsztatach pisarskich, to napisała opowiadanie właśnie o tym mężczyźnie. W ramach oczywiście ćwiczenia. Jako ostatnia widziała go młoda para około godziny 22:30, przywitała się z nim, a on odpowiedział im skinieniem głowy. Potem już nie wiadomo, co działo się z mężczyzną, aż do ranka 16 czerwca, kiedy ojciec i syn znaleźli jego ciało. Jedną z kwestii, której śledczy poświęcili wiele uwagi, była właśnie ta fioletowa torba. Jak wspomniałam na początku, naliczono, że łącznie 13 razy mężczyzna szedł z tą fioletową torbą, nie wiadomo gdzie, tak jakby w ogóle wiedział, gdzie są kamery i jak uniknąć tego, aby go zarejestrowały. A potem wracał już bez tej torby, choć śledczy podejrzewali, że on po prostu ją składał i chował do kieszeni. I to, że wiedział, jak unikać tych kamer, kłóciło się trochę z teorią, że nie znał tego miasta. Przeszukano wiele miejsc, w tym kosze na śmieci, ale nie natrafiono na nic, co mogłoby należeć do tajemniczego Petera Bergmana. W międzyczasie udało się jeszcze trafić na kobietę, która twierdziła, że widziała tajemniczego mężczyznę o 23:50 w Roses Point. Niósł wtedy ze sobą plastikową torbę i szedł brzegiem oceanu. Przypływ miał nadejść w ciągu pół godziny. Czy oznaczało to, że właśnie na niego czekał? Wszystko na to wskazywało. Być może liczył, że jego ciało zabierze woda i nigdy nie zostanie znaleziony. Oprócz tych przypadkowych spotkań nie było żadnych dowodów na to, że ten mężczyzna się z kimś spotkał albo że rozmawiał nawet z kimś przez telefon. Śledczy zastanawiali się również, dlaczego wybrał Sligo. Wiedzieli, że coś musiało go tu sprowadzić, ale nie byli w stanie ustalić co. Tak samo nie potrafili znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego pozbywał się całego swojego dobytku, dlaczego podał fałszywe nazwisko, czy wysłał te listy. Jednak jeszcze ważniejszym pytaniem było to, dlaczego nikt się nie zgłosił, aby go zidentyfikować, pomimo nieustannych apeli irlandzkiej policji do opinii publicznej. Na pewno policjanci mieli takie poczucie, że wszystkie te działania były przemyślane, że to nie był przypadek. Mężczyzna wiedział, co robił, wszystko zaplanował i po kolei realizował swój plan. Odciął te metki, pozbywał się rzeczy, ukrył swoją tożsamość. W związku z nieudaną próbą identyfikacji, śledczy postanowili pobrać jego DNA na wypadek, gdyby kiedyś można je było porównać z jakimś innym materiałem i ustalić, kim był ten człowiek. W końcu po 5 miesiącach ustalono, że czas pochować mężczyznę. W jego pogrzebie wzięło udział 4 policjantów. Oznaczało to też, że śledztwo w tej sprawie zostaje wstrzymane, aż do pojawienia się kolejnych znaczących poszlak, dowodów, wskazówek. W 2003 roku powstał dokument, o którym wam opowiadałam. Trochę też się zrobiło już głośniej o tej sprawie, ale niestety do niczego to nie doprowadziło. W 2015 roku francuska gazeta Le Monde poinformowała, że skontaktowali się z austriacką policją w tej sprawie. Tam też podobno uzyskali taką odpowiedź, że irlandzka policja nigdy się z nimi nie skontaktowała. Dziennikarze poinformowali również, że nie ma zawiadomienia Interpolu o tym niezidentyfikowanym mężczyźnie. Wynika to z tego, że po prostu nie pasuje on do kategorii, które tam się pojawiają. Czyli w Interpolu jest tylko zgłaszanie osób zaginionych i poszukiwanych. I że procedury są takie, że powinien to zgłosić kraj, z którego pochodził ten mężczyzna. Tylko że nie wiadomo, skąd pochodził, więc nie wiadomo, kto miałby to zgłosić. W grudniu 2022 roku, gdy nagrywam ten odcinek, mężczyzna pozostaje dalej niezidentyfikowany. Nie zgłosili się żadni krewni, przyjaciele ani świadkowie. Przez ten czas apele pojawiły się także w austriackich i niemieckich gazetach. Mimo to mężczyzna nie pozostał rozpoznany. Irlandzka policja wciąż przechowuje jego DNA. Na wypadek, gdyby można było je kiedyś porównać z jego krewnymi. Przez lata pojawiło się wiele teorii w tej sprawie. Były głosy takie, że był oficerem wywiadu, że zbiegłym gangsterem. Niektórzy nawet jakieś paranormalne teorie wymyślali, ale oczywiście takimi się raczej nie zajmiemy. Była też teoria, że był synem zbrodniarza, więc ukrywał dlatego swoją tożsamość. Są też i tacy, którzy uważają, że to mistyfikacja. Ale dosyć sensownym wyjaśnieniem wydaje się być to, że po prostu ten mężczyzna wiedział, że zostało mu niewiele, że jego choroba była bardzo zaawansowana i że może chciał odejść na swoich warunkach. Może też dlatego tak ukrył swoją tożsamość, aby nie martwić bliskich i żeby go nie powstrzymali. Na ten moment pozostają to oczywiście tylko domysły. Wiadomo jedynie, że nie było to morderstwo i wszystko wskazuje na to, że mężczyzna sam odebrał sobie życie. Dlaczego jednak nie chciał, aby jego bliscy się o tym dowiedzieli? Na to pytanie wciąż nie znamy odpowiedzi. Jestem jednak ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Patrząc na wydarzenia z tego roku, mam poczucie, że to jeszcze kwestia czasu i pewnie tożsamość tego człowieka zostanie ustalona. Mam takie poczucie na przykład po tym, co wydarzyło się w związku ze sprawą mężczyzny Somerton. Bo też sprawa Petera Bergmana bardzo często z tą sprawą była i jest właściwie porównywana. W związku z tym, że już tę sprawę wam przybliżyłam w jednym z odcinków, gdzieś pewnie wstawię wam linka, to tak tylko pokrótce przypomnę, o co chodziło i powiem wam, jaka nastąpiła aktualizacja w związku z tą sprawą. Wszystko zaczęło się 1 grudnia 1948 roku, gdy plażowicze znaleźli ciało leżące na plaży Somerton w Adelaide. Mężczyzna był dobrze zbudowany, miał między 40 a 50 lat, 180 cm wzrostu, szaro-niebieskie oczy i rudobrązowe włosy, które były już delikatnie siwe po bokach. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów tożsamości. W jego kieszeni znaleziono jedynie bilety, które sugerowały, że przyjechał poprzedniego dnia na dworzec kolejowy w Adelaide, a następnie zostawił tam swoją walizkę w przechowalni bagażu. Tam też znaleziono jego ubrania z oderwanymi metkami. Jego odciski palców oraz zdjęcia zostały wysłane niemal na cały świat. Niestety niczego to nie dało. Kilka miesięcy po znalezieniu jego ciała, patolog ponownie zbadał jego ubranie i tam znalazł ukrytą kieszeń. A w niej kartkę papieru z pewnym napisem. W ciągu następnych dziesięcioleci sprawa ta stała się jedną z najbardziej znanych, nierozwiązanych spraw w Australii. Zdobyła też zainteresowanie ludzi z wielu krajów. W zeszłym roku policja ogłosiła, że dokona ekshumacji jego ciała, aby pobrać jego DNA i zastosować najnowsze metody badań. W międzyczasie swoje śledztwo prowadził profesor Abbott. Profesor badał włos tajemniczego mężczyzny, który został znaleziony w takiej gipsowej masce, którą wykonano pośmiertnie w 1949 roku. Tylko że ten profesor Abbott nie specjalizował się w kryminalistyce, a elektrotechnice. W związku z tym potrzebował pomocy. Zwrócił się więc o pomoc do Colleen Fitzpatrick, która była wtedy pionierką w wykorzystywaniu danych z drzew genealogicznych online do rozwiązywania starych spraw. Zaczęli współpracować i łącznie znaleźli 4000 możliwych dopasowań. To było znacząco za dużo. Zawężyli więc to do osób, które nie miały daty śmierci. I był faktycznie w końcu jeden człowiek, który się wyróżniał z tej grupy. Był mężczyzną w odpowiednim wieku i wyglądało na to, że to dobry trop. Ten mężczyzna miał na imię Charles i ostatnia o nim informacja pochodziła z 1947 roku. Jednak żeby udowodnić, że ten konkretny mężczyzna był mężczyzną Somerton, trzeba było dokładnie przeanalizować jego drzewo genealogiczne, odnaleźć krewnych i porównać DNA. W ten sposób dotarli między innymi do Antero Bonifacio. Skontaktowali się z nim i zapytali, czy zgodziłby się przeprowadzić testy DNA. Gdy upewnił się, że to nie jest żaden żart ani wyłudzenie, to oczywiście się zgodził. W końcu przyszły wyniki i było to pierwsze trafienie. Oznaczało to, że Antero jest kuzynem mężczyzny Somerton. Dla pewności badacze chcieli jednak jeszcze zweryfikować inne osoby. Łącznie profesor Abbott szukał odpowiedzi na pytanie, kim był mężczyzna Somerton od 1995 roku. Dostęp do tych włosów, które znaleziono w masce wykonanej pośmiertnie, uzyskał w 2011 roku. Od tego czasu nad tym projektem łącznie pracowało 20 osób. W 2012 roku jego zespół wyekstrahował DNA z włosów. Następne lata była to żmudna praca na drzewie genealogicznym. W końcu pojawił się dzień, gdy profesor Abbott powiedział, że jest na 99,999% przekonany, że znalazł właściwego człowieka. Zanim jednak ujawnił, kim on jest, potrzebował jeszcze kilku miesięcy. Jedynie zaznaczył, że jego wcześniejsze podejrzenia się nie sprawdziły, bo wcześniej zakładał, że być może mężczyzna Somerton był dziadkiem jego żony. Choć ogólnie skomentował to tak, że odkrycie, że nie ma tego powiązania, było wielką ulgą. W marcu tego roku pojawiły się pierwsze informacje o tym, że profesor Abbott ustalił nazwisko mężczyzny Somerton. Oficjalnie mógł je podać do wiadomości w lipcu po przeprowadzeniu jeszcze kilku badań. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że mężczyzna z Somerton to Charles Webb. Warto jednak zaznaczyć, że jest to śledztwo prowadzone przez profesora Abbotta. Policja prowadzi osobne śledztwo i nie zostały one połączone. Są też osoby, które wątpią w ustalenia profesora Abbotta. Krewni Charlesa Webba udostępnili jego zdjęcia, które teraz każdy z nas może zobaczyć w internecie. Podobieństwo jest faktycznie duże. Co wiemy o tym mężczyźnie? Urodził się 16 listopada 1905 roku w Footscray, na przedmieściach stolicy stanu Victoria, Melbourne. Miał 5 rodzeństwa, a jego rodzice prowadzili rodzinną piekarnię. Gdy ją zamknięto, przekwalifikował się i zaczął pracować jako inżynier elektryk. W 1941 roku ożenił się z Dorothy Robertson, która była farmaceutką. Para przeprowadziła się. Następnie w 1951 roku Dorothy złożyła pozew z powodu porzucenia. Od 1947 roku nie wiedziała, co dzieje się z jej mężem. W dokumentach rozwodowych opisała go jako gwałtownego, groźnego i kapryśnego, bez żadnych przyjaciół. Miał kłaść się do łóżka o 19. Lubił pisać wiersze. Większość z nich dotyczyła tematu śmierci. Kobieta twierdziła, że śmierć była jego największym pragnieniem. W marcu 1946 roku pewnego dnia Dorothy wróciła do ich mieszkania i zastała swojego męża w złym stanie. Leżał na łóżku, był cały mokry i tak tempo wpatrywał się w przestrzeń. Twierdziła też, że w mieszkaniu unosił się zapach eteru. Na podstawie tego opisu niektórzy uważają, że mężczyzna chciał odebrać sobie życie. Przez pewien czas mężczyzna był nieobecny, nie radził sobie samodzielnie, więc Dorothy go karmiła, pomagała mu, aż w końcu wrócił do siebie. Potem tego żałowała, bo jak mówiła, od tego czasu stał się tylko bardziej brutalny i nie pomagały ani interwencje jej rodziców, ani policji. W końcu we wrześniu 1946 roku kobieta stwierdziła, że ma tego dosyć i uciekła z tego mieszkania. O Charlesie wiedziała tylko tyle, że wyprowadził się w 1947 roku, ale co go przyprowadziło do Adelaide, tego nie wiedziała. Dorothy wiadomo to, że złożyła pozew o rozwód w Melbourne i w 1951 roku przeprowadziła się do Butte w Australii Południowej, około 144 km na północny wschód od Adelaide. Być może właśnie to było przyczyną, dlaczego Charles zawitał do Adelaide. Patrząc na te doniesienia, profesor Abbott po latach analizowania tej sprawy uznał, że mężczyzna był w bardzo złym stanie psychicznym. I że jak spojrzymy na to tak już holistycznie, to jest to tak naprawdę bardzo przykra historia. A jedyne, co jest jakby dobrego, to że w końcu może odzyskać tożsamość. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat jednej i drugiej sprawy. Jestem ciekawa, co wy sądzicie i zarówno o Peterze Bergmanie, i o ustaleniach profesora Abbotta. Jestem też ciekawa, czy uważacie, że jeżeli Peter Bergman sam odebrał sobie życie i tak bardzo nie chciał, żeby ktoś ustalił jego tożsamość, to czy powinniśmy ją ustalać? Bo przyznam, że w tej sprawie też mam wątpliwości, czy nie należy też uszanować jego woli po prostu. Choć oczywiście gdzieś też mogą być jego bliscy, którzy bardzo chcieliby poznać odpowiedź na pytanie, co mu się przydarzyło. Dlatego sama mam wątpliwości i nie do końca wiem, co o tej sprawie sądzić. Dajcie znać, co wy uważacie. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, łapki w górę i udostępnienia. Dziękuję też osobom wspierającym mnie na YouTube oraz Patronite, a zwłaszcza moim patronom. Adzie, Jakubowi, Astonowi, Przemysłowowi, Kindze i Magdzie. I jeszcze raz przypominam, że jeżeli macie ochotę, abyśmy się dalej słyszeli, macie ochotę na 6 dodatkowych odcinków, to są już dostępne w ramach audioserialu Zaginęli w górach. Znajdziecie je na www.zaginelivgórach.pl bez polskich znaków. A teraz bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.